A Nebukadnezar zapytał: czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca. I który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadomo, o królu, że twoich bogów nie czcimy. I złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. A Nebukadnezarze wezbrał gniew na Szadraka, Meszaka i Abednego. Jego twarz wykrzywił grymas złości. Rozpalić piec 7 razy mocniej niż zwykle, rozkazał. Przywołał też najsilniejszych żołnierzy swojej gwardii. Rozkazał im związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich prosto do ognia. Mężczyzn związano jak stali w płaszczach, spodniach, czapkach, szatach i tak wrzucono ich do rozpalonego pieca. Ale ponieważ rozkaz króla był tak surowy, a piec tak rozpalony, płomień zabił żołnierzy, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. Ci trzej mężczyźni natomiast, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli do wnętrza pieca związani w sam środek rozszalałych płomieni. Wtedy król Nebukadnezar zaniepokoił się, wstał gwałtownie. Czy nie wrzuciliśmy do ognia 3 związanych mężczyzn? Zapytał swoich doradców. Owszem, wrzuciliśmy, królu, odpowiedzieli. A król na to: to dlaczego ja widzę 4 mężczyzn? Są rozwiązani, chodzą wśród płomieni bez szkody, a wygląd 4 przypomina anioła. Nebukadnezar zbliżył się do drzwi rozpalonego pieca, zawołał: Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie! Podejdźcie tutaj! I wtedy Szadrak, Meszak i Abednego wyszli spośród płomieni. Wokół nich stłoczyli się satrapowie, namiestnicy, zarządcy i doradcy króla. Byli zdziwieni, widząc tych mężczyzn, oto ogień nie tknął ich ciał, nie osmalił ich włosa na głowie. Ich płaszcze nie były zniszczone i nawet ich nie przeniknął swąd ognia. Nebukadnezar powiedział: błogosławiony niech będzie ich Bóg, Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy nie zważali na rozkaz królewski i woleli poświęcić swoje ciała, niż uczcić i złożyć pokłon innemu Bogu poza ich własnym. Tę biblijną historię przeczytaną z 3 rozdziału Księgi Daniela znamy pewnie większość z nas ze szkółki niedzielnej. Otóż 3 młodzi chłopcy którzy mogli mieć 17, 18 czy 19 lat, znaleźli się pod wielką presją i przed bardzo poważnym wyborem. Albo pokłonić się złotemu posągowi, a więc popełnić obrzydliwy grzech bałwochwalstwa, albo okazać wierność Bogu, któremu służyli, narażając się na straszną śmierć w płomieniach rozpalonego pieca. Niezwykła postawa tych młodych chłopców. Temat dzisiejszego kazania brzmi: zaufaj Panu, polegaj na Nim bezgranicznie. Ci chłopcy pokazują nam, na czym polega prawdziwe zaufanie Bogu. Oni nie wyparli się Boga, chociaż zostali uprowadzeni do niewoli w Babilonie. Tragedia wydarzyła się w ich młodym życiu. Mimo doznanej krzywdy, mimo oddalenia od domu, od rodziny, od bliskich, przebywania w obcym kraju, w obcej kulturze, w obcej religii, mimo tych tragicznych, traumatycznych doświadczeń, ci młodzi chłopcy nie mieli pretensji do Boga o to. Nie obrazili się na Boga za to nieszczęście, którego doświadczali. I podjęli bardzo odważną decyzję. Bardzo odważną decyzję. Nigdy nie zdradzimy Boga żywego, Boga naszych ojców, Boga prawdziwego. Ich sytuacja życiowa zmieniła się diametralnie i na niekorzyść. Ale ich postawa się nie zmieniła. Ich postawa była niezłomna. Werset 17. Kiedy czytaliśmy ten fragment z trzeciego rozdziału Księgi Daniela, jeszcze raz przeczytam to niezwykłe wyznanie tych odważnych młodzieńców. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, zwróćcie na to uwagę, jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu, to nas wyratuje. A jeśli nawet nie, to się Twojemu posągowi, Twojemu Bogu nie będziemy kłaniać. Jakaż wspaniała postawa. Okazali się wiernymi sługami najwyższego Boga. Nasz Bóg, któremu służymy. I werset 26 również to podkreśla sam król babiloński. Nebukadnezar powiedział: błogosławiony niech będzie ich Bóg. Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. On posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi. Ochronił tych, którzy na nim polegali. Ochronił tych, którzy na nim polegali, którzy mu zaufali. Ci trzej młodzieńcy są dla nas, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, przykładem tego, co to znaczy zaufać Bogu bezgranicznie i polegać na Nim bez względu na zmieniające się w naszym życiu okoliczności. Zaufaj Panu, polegaj na Nim bezgranicznie. Bracia i siostry, komu z ludzi potrafimy zaufać i na kim zwykle polegamy? Kiedy pomyślimy chwilę o tym pytaniu, to stwierdzić musimy, że potrafimy zaufać komuś, kogo po pierwsze dobrze znamy i kto nigdy nas nie zawiódł. Poza tym to jest ktoś, kogo darzymy szacunkiem, autorytetem, kto jest dla nas przyjacielem i powiernikiem, któremu możemy powierzyć nasze największe tajemnice, nawet czasem cenne rzeczy na przechowanie. Człowiek godny zaufania, takiemu ufamy. Ufamy komuś, kogo słowa i obietnice są spolegliwe. Ufamy komuś, kto jest wypróbowany, kto nas nigdy nie zawiódł. Ale są ludzie, którym nie ufamy. I oczywiście z jakiego powodu nie ufamy? Otóż po pierwsze, kiedy nie znamy kogoś, no to trudno nam zaufać komuś, kogo widzimy pierwszy raz na oczy i nic o nim nie wiemy. Ale są też ludzie, których znamy, ale powiadamy, nie mam do niego albo do niej pełnego zaufania, bo to nie jest osoba spolegliwa. Ten człowiek nie jest rzetelny. Ten człowiek jest nieszczery. Ta osoba jest fałszywa. Ten człowiek jest niepewny. Ten czy ta zawiódł, zawiodła, nie dopisała, nie dotrzymała słowa. Nie ufam jej, nie ufam jemu. Prawda? Tak bywa w życiu. To jest tak jak z tą zasadą ograniczonego zaufania. Wielu z nas prowadzi samochody i jeździmy samochodami. Co to znaczy zasada ograniczonego zaufania? Oczywiście my znamy reguły, przepisy ruchu drogowego i mamy zawsze domniemanie, że ci, którzy korzystają z drogi czy z ronda na przykład w danym momencie, że wszyscy znają te zasady i je respektują. Ale nawet kiedy ktoś pokazuje kierunkowskazem, że będzie zjeżdżał i my możemy się włączyć na przykład do ruchu, to zawsze powiadamy, ale wolę być pewnym, że on już skręci. Bo czasem tak jest, że kierowcy są nieprzewidywalni. Mimo włączonego kierunkowskazu jadą prosto i dochodzi do wypadków, do stłuczek i do większych czasem nieszczęść. I powiadamy, musimy mieć ograniczone zaufanie. Ja wiem, że on powinien wiedzieć, ale on może nie wiedzieć. On się może zagapić. Lepiej być ostrożnym. Bracia i siostry, mówię o tym dlatego, ponieważ chcę postawić pytanie, czy nauczyliśmy się już w pełni ufać naszemu Bogu? Albo inna forma tego pytania, jak można Bogu zaufać bezgranicznie, tak jak ci trzej młodzi chłopcy w Babilonie? W jaki sposób pełni ufać naszemu Bogu? Tak jak powiedzieliśmy wcześniej w odniesieniu do naszych relacji z ludźmi, po pierwsze trzeba Boga poznać, aby móc Mu w pełni zaufać. Poznać i doświadczyć, że jest Bóg nasz wierny, że On jest niezawodny, że On nigdy nas nie zawiedzie. W psalmie 9 i w wersecie 11 jest napisane, że ludzie znający Twe imię będą ufać Tobie. Wszystkie cytaty z Pisma Świętego cytuję dzisiaj z przekładu Starego i Nowego Przymierza, z najnowszego ewangelikalnego przekładu Pisma Świętego. Ludzie znający Twe imię będą ufać Tobie. Jeśli nie znasz Boga dostatecznie, nigdy nie będziesz Mu w pełni ufał. Tak jak nie znając człowieka, nie zaufasz nieznajomemu, obcemu człowiekowi. Trzeba przede wszystkim poznać Boga. Po drugie, jakby trzeba darzyć Boga miłością prawdziwą i uznawać Go za niekwestionowany autorytet, najwyższy autorytet w naszym życiu. Ufamy komuś, kogo darzymy szacunkiem i autorytetem. To samo dotyczy Boga. Psalm 5, wers 12 mówi, lecz ci, co Tobie zaufali, są w Twoim imieniu rozkochani. Miłują Twoje imię, miłują Cię, Boże. Tacy, którzy Cię kochają, tacy ufają Tobie. Jeśli nie kochasz Boga, nie zaufasz Mu w pełni. Z tą miłością wiąże się wielki respekt wobec Boga, a więc szacunek do Boga. Psalm 115, werset 11 mówi, wy, w których jest bojaźń Pana, ufajcie Panu. Zobaczcie, psalmista zderza dwie wartości, bojaźń z zaufaniem. Jeżeli masz bojaźń, respekt, szacunek do Boga jako najwyższego autorytetu, będziesz Mu ufał. Jeżeli nie będzie dla Ciebie najwyższym autorytetem, nie zaufasz Bogu w pełni. Poza tym powinniśmy być pewni, jako ludzie wierzący, że możemy Bogu powierzyć wszystkie nasze sprawy, wszystkie sekrety, wszystkie tajemnice. Tym bardziej, że jesteśmy świadomi, że On o tym wszystkim dobrze wie, ale możemy do Niego przyjść ze wszystkim, jak do najlepszego, najwierniejszego przyjaciela. Psalmista w psalmie 62 i wersecie 9 napisał takie zdanie: wylewaj przed nim to, co ci leży na sercu. To jest w tym nowym przekładzie, tak bardzo świeży sposób to została ta fraza przetłumaczona. Wylewaj przed nim to, co ci leży na sercu. Tak jak najlepszemu przyjacielowi. Jeśli ufasz Panu, ze wszystkim przyjdziesz do Niego i porozmawiasz szczerze, wiedząc, że Cię wysłucha, wierząc, że Cię zrozumie i wierząc, że zareaguje na te Twoje sekrety i tajemnice i odpowiednio Ci pomoże. Musimy mieć również pewność, jeśli chcemy nauczyć się ufać Bogu bezgranicznie, musimy mieć pewność, że słowa Boga są w 100% spolegliwe i pewne. Psalm 18, werset 31. Słowa Pana godne zaufania. Albo Psalm 56, werset 11 i 12. Bogu, którego słowo tak sławię, Panu, którego słowo cenię, Bogu ufam. Trudno zaufać Bogu, kwestionując Jego słowo, nie znając Jego słowa, podważając autorytet i wiarygodność Słowa Bożego. Musimy powiedzieć jako ludzie wierzący, tu jest prawda, tu jest niezmienne Słowo Boże, niewzruszone jak niebiosa. Mogę Bogu zaufać. On nigdy nie zmienia zdania, On nigdy się nie wycofuje, On nigdy nie zawodzi. I musimy być również pewni, że rady naszego Boga są najlepsze i zawsze słuszne, godne przyjęcia, ale też i godne stosowania tych rad. Człowiek ufający Boga słucha Boga i korzysta z Jego rad. W samym środku Biblii, ktoś policzył wszystkie wersety biblijne w Biblii, powiedział, że w Psalmie 118, chyba 8 i 9 werset akurat, no środkowe wersety w Biblii. I tam są bardzo ważne słowa, które część wielu z nas zna na pamięć. Lepiej ufać Panu niż, dokończcie, niż polegać na ludziach. W nowym przekładzie jest lepiej chronić się u Pana niż polegać na ludziach. I w nowym przekładzie dalsza część tego fragmentu mówi tak. Lepiej szukać rozwiązań u Niego, czyli u Boga, niż polegać na wysoko postawionych ludziach. Lepiej ufać Bogu niż ludziom, nawet wysoko postawionym. To jest sztuka zaufania Boga. Jakże często jako ludzie, kiedy mamy jakieś kłopoty, problemy do rozwiązania, sprawy, powiadamy, no szukać kogoś, kto mógłby pomóc, szukać jakiejś koneksji, szukać jakiejś znajomości, szukać ludzi, którzy mają wpływ, mają władzę, mogą mi coś załatwić. I to jest ludzki sposób myślenia. Oczywiście i inni ludzie, i doradcy, i urzędnicy są do tego, żeby nam pomóc. Nie zawsze mają dobrą wolę, by to uczynić. Lepiej, mówi psalmista, ufać Panu. A my mamy problem, gonimy do specjalisty, gonimy do jakiegoś doradcy, dzwonimy do prawnika, dzwonimy do innego przyjaciela jakiegoś i tak dalej. Najpierw pytamy się ludzi i mówimy, no to od ludzi zależy. Bez ich woli to nic się nie da załatwić. Aż dopiero uderzamy się w czoło i oby jak najszybciej powiedzieć, ale przecież zapytałem Pana. Czy zapomniałem zapytać Pana? On przecież jest najlepszym doradcą. On jest tym, który prowadzi i tak jak psalmista w 9, przepraszam, Izajasz w 9 rozdziale, w 5 wersecie napisał, mówiąc proroctwo o Mesjaszu, który nadejdzie, nazwą go, pamiętacie te cztery, ale i pierwsze z nich, cudowny doradca, doradca. Czy kiedy mam problem, mam pytanie, mam kłopot, najpierw pytam się najlepszego doradcy, cudownego, Jezusa, czy od razu za telefon i szukam pomocy u różnych specjalistów, doradców. Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Przy powieściach również jest wiele tekstów biblijnych mówiących o zaufaniu do Boga. Jeszcze przy powieści 3 rozdział i 6 werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Doskonale znacie ten werset. I nie polegaj na własnym rozumie. Są czasem ludzie, którzy mówią, a ja nikomu nie ufam, nikogo nie pytam, ja wiem najlepiej. A są ludzie w jeszcze dramatyczniejszej sytuacji, mówię, Bogu nie ufam, ludziom nie ufam i nawet sobie nie ufam. Tylko wpadają w depresję, alienują się od innych i oczywiście przeżywają tragiczną samotność, która może się zakończyć naprawdę dramatycznie w życiu człowieka, kiedy nikomu nie ufa. Ufaj Panu przede wszystkim. Ufaj Panu i kieruj się do najlepszego, cudownego doradcy w chwilach, kiedy potrzebujesz rady. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. To końcówka tego wersetu z Przypowieści 3:6. Nie możesz być, siostro, bracie, prawdziwym uczniem i naśladowcą Jezusa Chrystusa i Boga, prawdziwym dzieckiem Boga, jeśli nie zaufasz bezgranicznie Bogu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. A teraz kolejne bardzo ważne pytanie, właściwie ostatnie pytanie, które zadajemy sobie w tym rozważaniu, w tym kazaniu. Jakie są korzyści wypływające z całkowitego zaufania Bogu? Myślę, że te wersety, które czytaliśmy wcześniej, przypomniały i przekonały nas do tego, że warto Bogu zaufać. Ale jakie korzyści masz z tego, że ufasz Bogu? Psalm 5. Chciałem zacytować z Psalmu 5, werset 12 i 13. Czytam w tym najnowszym przekładzie. Psalm 5, werset 12 i 13. Przepiękne słowa są zapisane, które mówią o korzyściach płynących z pełnego zaufania Bogu. Psalm 5, werset 12 i 13 w nowym przekładzie. Lecz ci, co Tobie zaufali, słuchajmy uważnie, bracia i siostry, ci, co Tobie zaufali, Tobie, to znaczy Bogu, cieszyć się będą nieprzerwanie. Ich radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki. Ty im zapewnisz swą ochronę, a oni w Twoim imieniu rozkochani będą się wciąż radować w Tobie. Bo Ty, Panie, zapewnisz pomyślność sprawiedliwemu. Twoja życzliwość osłania go jak tarcza. Widzicie, ile tutaj jest tych rodzynków w tym cieście? Jakie są wspaniałe obietnice. Zwróciliście na to uwagę. Wieczna radość. Bracia i siostry, ja nie mówię o dobrym nastroju, o dobrym humorze. Ja mówię o głębokiej, wewnętrznej radości człowieka wierzącego, wypływającej z faktu, że ufa Panu. Będą się cieszyć wieczną radością i ta radość będzie pobrzmiewać przez całe wieki. Ta radość będzie ci towarzyszyć tu w tym życiu i będzie ci towarzyszyć w wieczności, jak będziesz z Panem. Dalej tu Słowo Boże mówi, będziesz doświadczał ochrony Twojego Pana. Ty im zapewnisz swą ochronę. Im, komu? Tym, którzy Tobie zaufali. Zapewnisz ochronę. Zapewnisz pomyślność. Werset 13. I Twoja życzliwość będzie ich osłaniać jak tarczo. Pomyślność, życzliwość, wieczna radość i ochrona. To jest to, czego doświadczać będą ludzie ufający Panu. 32 psalm i werset 10, druga jego część, końcówka tego psalmu mówi tak. Wiwatujcie ludzie, to jest 32 werset i druga część 10, przepraszam. Na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia i w kontraście do tego jest, kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. No to wielkie słowo, bracia i siostry. Ale czy zapytam, czy doświadczasz Bożej łaski na co dzień? I czy dostrzegasz Bożą łaskę? W bardzo prostych sprawach. Że dzisiaj otworzyłeś oczy i żyjesz. Że możesz oddychać. Że jesteś na tyle zdrowy, że mogłeś czy mogłaś przyjść dzisiaj do kościoła. Że Bóg ci dał pragnienie, żeby tu się znaleźć. Że masz zdrowe dzieci, że spadł deszcz, którego każda kropla jest tak cenna,
A lepiej to się rozumie, kiedy jest się tam, gdzie tego deszczu na lekarstwo i gdzie kropla wody jest bezcenna. Czy potrafisz zrozumieć, że łaska Boża, ta niezasłużona przez ciebie dobroć, którą ci Bóg okazuje, to jest coś, co leje się na ciebie pełnym strumieniem każdym dniu i w każdej nocy? Że spałaś spokojnie, że wstałeś o własnych siłach. Łaska otacza tych, którzy Bogu ufają. Trzeba widzieć tę łaskę i być wdzięcznym Bogu za tę łaskę, która jest wokół nas. Psalm 56, 4 i 5 werset. Psalm 56 i 4 i 5 werset. Posłuchajmy uważnie w nowym przekładzie tego fragmentu. Gdy ogarnia mnie lęk, Tobie ufam. Bogu, którego słowo tak sławię, Bogu ufam. Nie boję się, co mi może zrobić śmiertelnik. Co mi może uczynić człowiek? Gdy ogarnia mnie lęk. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, doświadczamy przecież lęków, niepokojów w różnych sytuacjach życiowych. To element naszego doczesnego życia. Kiedy martwimy się o swoje zdrowie, o przyszłość, o dzieci, o wnuki, o pracę, o wiele rzeczy. Przychodzą lęki. I psalmista tu wskazuje na bardzo specyficzny lęk. Lęk przed ludźmi, który może nas sparaliżować. I czasem szatan chce nas wmówić, że jesteśmy w szponach innych ludzi. Jeśli są nam nieżyczliwi, to giniemy. Aż uświadomimy sobie, że kiedy dopada mnie lęk, Tobie ufam, mówi psalmista. Tobie ufam. I nie boję się. I cóż mi może zrobić człowiek śmiertelny? A my nieraz sparaliżowani strachem. Idziemy do dentysty, idziemy do lekarza, idziemy do urzędnika, cierpnie nam skóra, pocą się ręce, idziemy do szefa na rozmowę i nieraz człowiek się łapie i mówi, Boże, ale to przecież są śmiertelni ludzie. I psalmista mówi, jeśli ufasz Panu, nie boisz się ludzi. A diabeł tak potrafi czasem nas wkręcić w bojaźń przed innymi ludźmi. Kto ufa Panu, ten nie boi się śmiertelnego, bo jestem w rękach Pana. Doświadczamy różnych krzywd i różnych bolesnych, smutnych rzeczy od innych ludzi. Ale Pan jest tym, w którego ręku jest nasze życie i nasze zdrowie. Pamiętacie tych trzech, od których zaczęliśmy? Królu, nawet jeśli nasz Bóg nas nie wyrwie i przyjdzie nam spłonąć w tym piecu, to my się nie pokłonimy Twoim Bogom, bo my kochamy i my jesteśmy sługami Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mimo lęków nie boję się ludzi. Jest to wielkie błogosławieństwo człowieka, który nauczył się ufać Bogu bezgranicznie. W przypowieściach 16:20 jeszcze jest dodana jedna korzyść, która z tego wypływa. Kto ufa Panu, temu dopisze szczęście. Nie mamy czasu, by rozmyślać nad pojęciem szczęścia. Ale dopisze szczęście. Dopisze szczęście. Mamy o wiele więcej szczęśliwych chwil niż trudnych chwil, ciężkich chwil. Przyznajmy to, kiedy jesteśmy z Bogiem i żyjemy z Bogiem. Mamy trudności, mamy kłopoty, mamy nieszczęścia, mamy różne rzeczy, ale to szczęście jednak dominuje w naszym życiu, w różnych jego aspektach. Kto ufa Panu, temu dopisze szczęście. Jeśli naprawdę ufasz, naprawdę tego szczęścia doznajesz i jesteś świadomy tego szczęścia, którego ci Bóg udziela. Jeszcze dwa teksty. Izajasza 26:3. Zapewniasz pokój. Pokój temu, kto Tobie zaufał. Znowu wielkie słowo. Pokój. Masz radość wieczną, ochronę, pomyślność, łaskę, która Cię otacza. Szczęście, którym Cię Bóg darzy. A jeszcze Pismo Święte powiada, pokój będziesz miał w sercu, kiedy będziesz ufał Panu. Ale ufał Panu bezgranicznie. Będziesz wolny od strachów i lęków. Zajrzyjcie przy okazji do psalmu 91. I na koniec jeszcze Jeremiasza, 17 rozdział, 7 i 8 werset. Księga Jeremiasza. I chciałbym przeczytać 17 rozdziału. Księga Jeremiasza, rozdział 17, werset 7 i 8. Błogosławiony człowiek, który polega, innymi słowy, ufa Panu, polega na Panu. I Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, który nad potokiem zapuszcza swe korzenie, nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu. Błogosławieństwo Boże, które wypływa z faktu, że ufam Panu, staje się podobny do owocującego drzewa, które przynosi korzyść Panu Bogu, przynosi piękne owoce. Jakiż piękny obraz, który jest również w pierwszym psalmie widoczny. Moglibyśmy tak wiele jeszcze wersetów z Biblii przytoczyć, zachęcających nas do pełnego zaufania naszemu Bogu. Jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z naszego dzisiejszego rozważania? Otóż po pierwsze, mamy do wyboru albo ufać tylko sobie lub komuś z ludzi, albo ufać Bogu. To jest bardzo ważna decyzja. Drugi wniosek. Nie można wobec Boga stosować zasady ograniczonego zaufania. Albo ufam Mu bezgranicznie, bezwarunkowo, albo nie ufam Mu wcale. Trzeci wniosek. Bez pełnego zaufania Bogu nie możemy być wiernymi uczniami Jezusa. Bez pełnego zaufania Bogu będziemy duchowo upadać, potykać się, wpadać w strach, w przerażenie, bać się ludzi i tak dalej i będziemy w konsekwencji ponosić duchowe porażki. Bez pełnego zaufania Bogu. Natomiast pełne zaufanie Bogu to kolejny wniosek, który jest podsumowaniem tego punktu, jakie korzyści mamy z tego. Pełne zaufanie do Boga daje nam niezwykłe korzyści. Radość, przypominam jeszcze raz, prawdziwą radość, prawdziwy pokój, łaskę, która nas otacza, szczęście albo błogosławieństwo, poczucie takiej Bożej ochrony, pomyślności i życzliwości. Wystarczy błogosławieństw? Aż nadto. Bo wierzyć to znaczy zawierzyć Bogu, zaufać Mu bezgranicznie. On jest nasz Bóg tego godny. Parę pytań na zastosowanie i kończymy nasze rozważanie. Czy masz kłopoty z pełnym zaufaniem Bogu? Czy przyłapujesz się czasem na tym, że wpadasz w panikę i zapominasz, by ufać swojemu Bogu? Mnie się to czasem przytrafia, przyznaję, i to jest kazanie do mnie również. Szatan robi wszystko, żeby zachwiać w nas pełne zaufanie do naszego Boga. Masz kłopoty z pełnym zaufaniem? Czy zdarza ci się ufać bardziej ludziom niż Bogu? Jeśli tak się zdarza, wyznaj to Bogu dzisiaj. Kiedy za chwilę się będziemy modlić, powiedz Bogu, przeproś Boga za swoje niedowiarstwo, za swoją taką zasadę ograniczonego zaufania do Pana. Przeproś za to Boga. I czy chciałbyś, siostro, bracie, przyjacielu, dzisiaj na nowo zaufać Panu, bez cienia wątpliwości? I czy Słowo Boże zachęciło cię dzisiaj do takiej niezłomnej postawy? Ufam Panu bezgranicznie, choćbym miał zginąć w płonącym piecu, tak jak ci trzej. I zakończę pięknym cytatem z księgi Izajasza, z rozdziału 26, werset 4. Ufajcie Panu odtąd i na zawsze, gdyż Pan, Jahwe, jest skałą wieczną. Amen.